król tenorów i król życia. Publiczność, również ta, która nigdy nie widziała i nie słyszała go na żywo, zapamiętała głos i uśmiech. Pamiętamy do dzisiaj. Krytycy muzyczni mówią, że obdarzony był nie tylko jasnym, mocnym głosem, dla jednych słonecznym, dla innych naturalnym, dla muzyków włoskim po prostu, ale także intuicją, w tym zawodzie często dużo ważniejszą niż warsztat. Niewiarygodna swoboda, z jaką śpiewał, zachwycała melomanów na świecie. Wydawało się, słuchając go, że opera to jest bułka z masłem, że każdy tak potrafi. Nie da się porównać jego kariery i jego talentu do niczego i do nikogo. Po jego śmierci usiłowano we Włoszech znaleźć następcę. Nigdy się to nie udało. Fan futbolu, człowiek zaangażowany w pomoc innym i symbol włoskiego śpiewu. Kto?
Luciano Pavarotti.
No jak pięknie to powiedziałeś, śpiewnie. Pozdrawiamy Was w tym odcinku podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej z Modeny. Gdzie jesteśmy?
Modena to niewielkie miasto w północnych Włoszech. Jesteśmy tutaj na zaproszenie regionu Emilia-Romagna. Modena to trochę taka mała Bolonia. Miasto skąpane w kolorze czerwonym, w kolorach ziemi, z pięknymi, długimi arkadami, pod którymi można schronić się przed słońcem, a jest go tutaj mnóstwo, więc nie dziwi mnie specjalnie, że było go również tak dużo w głosie Pavarottiego, który właśnie tutaj wychował się
i przyszedł na świat 90 lat temu.
I ciągle tutaj wracał.
Zapraszamy Was dzisiaj na spacer śladami Pavarottiego.
Stoimy na pięknym placu Piazza Grande, tuż przed katedrą. To miejsce bardzo specjalne w życiu Pavarottiego. Tutaj odbył się jego pogrzeb, ale także wiele bardzo radosnych wydarzeń z jego życia. Między innymi śpiewał tutaj z własnym tatą.
I to często,
bo ojciec Pavarottiego również śpiewał, kochał śpiewać, był naturszczykiem, nie był szkolonym śpiewakiem.
To ten słynny ojciec, tata piekarz, pamiętajcie.
W sieci można zobaczyć nagranie z jednego z takich występów. Bardzo Wam polecamy zerknięcie do niego, bo jest to bardzo, bardzo wzruszający materiał. Widać na nim, jak śpiewają razem i ten największy tenor na świecie, wielka gwiazda, wspaniały głos. Wydaje się bardzo poruszony obecnością ojca, a jednocześnie tak jakby nie chciał w pełni pokazać swoich możliwości wokalnych, tak aby mógł również błyszczeć obok niego jego tata.
A jak to się wszystko zaczęło? Pavarotti przychodzi na świat w Modenie 90 lat temu, w 1935 roku, w październiku. Dostaje imię po zmarłej ciotce, która nazywała się Lucia, więc on dostaje imię Luciano. Wychowuje go przede wszystkim babcia Giulia, bo rodzice bardzo ciężko pracują. Jest jedynym chłopcem w najbliższym otoczeniu, choć tych dzieci jest w dzielnicy bardzo dużo. Ale jest też pierwszym chłopcem w sąsiedztwie od 10 lat, więc możecie sobie wyobrazić, że jest po prostu totalnie rozpieszczany. I potem powie w swojej autobiografii, napisze coś takiego, że nie miałem żadnego powodu, aby być nieśmiałym, aby się bać ludzi i aby ich nie lubić. To się świetnie później sprawdzi i przyda w jego życiu scenicznym. Mama pracuje w fabryce tytoniu. I tu jest bardzo ciekawy wątek z przyjaciółką z dzieciństwa i z partnerką wieloletnią sceniczną, siostrą Mirellą Freni, inną wybitną śpiewaczką, która również urodziła się w Modenie, a była równolatką Pavarottiego i oni dzielili tę samą mamkę, ponieważ ich mamy pracowały właśnie w tej fabryce tytoniu i tam ta atmosfera bardzo źle wpływała na pokarm matki, więc stąd ta historia. Ona się jakoś tak cudnie zawiązała, bo oni później występowali razem i dzisiaj będziemy między innymi w trakcie naszego spaceru zaglądać do teatru, który nosi imię Pavarottiego i Freni. To powiedziałam o babci, powiedziałam o mamie, która kochała muzykę całym sercem, ale była tak emocjonalną kobietą, że bała się przychodzić na spektakle Pavarottiego, bo kosztowałoby ją to bardzo dużo nerwów, syn śpiewający na takiej dużej scenie. Ta Modena była małą ojczyzną, ukochaną małym światem dla Pavarottiego, który w wieku lat 6 odkrywa, że ma głos. I postanawia niedługo później, bo kilka lat później, że zostanie tenorem. Uwaga, nie śpiewakiem. Postanawia, że zostanie tenorem. To jest niesamowite. Mógł przecież zostać basem, barytonem. Nie wiedział jeszcze, jaki głos będzie miał jako dorosły artysta. Postanawia zostać tenorem. Jestem przewodniczką turystyczną tutaj w Modenie już od około 20 lat. Oprowadzam turystów, a właściwie osoby ciekawe i chcące dowiedzieć się więcej o naszym mieście, po głównych miejscach w historycznym centrum, ale także po okolicznych miejscowościach. Modena znana jest na świecie przede wszystkim dzięki Luciano Pavarottiemu, dzięki naszej wielkiej tradycji operowej, dobremu jedzeniu, a także samochodom, zwłaszcza Ferrari, ale również Maserati. To z pewnością jedne z najważniejszych elementów, z których nasze miasto słynie.
Co to oznacza być z Modeny? Macie jakąś cechę charakterystyczną? Che cosa vuol dire essere modenesi? Avete un tratto caratteristico?
Mieszkańcy Modeny często są opisywani jako osoby o bardzo sarkastycznym usposobieniu. Potrafią robić uwagi, które trafiają w sedno i jednocześnie krytycznie komentują pewne aspekty rzeczywistości. Zauważam też ostatnio, że jesteśmy zaskoczeni okazywanym nam zainteresowaniem. Modena nigdy nie była przyzwyczajona do bycia miastem szczególnie turystycznym i ludzie dopiero teraz zaczynają się nią interesować. Coraz liczniej ją odwiedzają.
I modenesi si stupiscono di questa cosa e quindi sono molto aperti e vogliono sapere perché le persone vengono a visitare.
Mieszkańcy są bardzo otwarci i ciekawi, dlaczego ktoś przyjeżdża zwiedzać ich miasto. W restauracji czy w barze bardzo zależy im na tym, by goście spróbowali lokalnych potraw i poczuli prawdziwy smak miasta.
A chi appunto viene a visitare la nostra città. E l'altra caratteristica secondo me del modenese doc è diciamo l'operosità.
Inną cechą typowego mieszkańca Modeny jest, jak sądzę, pracowitość i pomysłowość. Pracuje się tutaj naprawdę dużo, nawet w porównaniu z innymi regionami Włoch, które również uchodzą za bardzo pracowite. Jednak u nas istnieje także przyjemność z relaksu przy stole, dobrego jedzenia i rozmów z przyjaciółmi, co widzieliśmy na zdjęciach Pavarottiego, a więc i wielka radość życia.
E quindi c'è questa sì, anche un gran piacere per la vita.
To sceny tutaj za nami tak rozkładają, stąd te wszystkie hałasy, ale to znaczy, że miasto żyje, przygotowuje się do pięknego lata. To jest ten moment, kiedy to nagrywamy i muzyka będzie głośna.
No właśnie, muzyka jest obecna na ulicach, czyli ta muzyka cały czas w tym mieście żyje. Ja myślę, że chyba jednak człowiek z Modeny to jest też człowiek związany z muzyką. Czy w Modenie można sobie zrobić jakiś piękny spacer? Czy mogłaby nam pani polecić swoją ulubioną trasę?
Partirei sicuramente da Piazza Grande con il Duomo che è patrimonio UNESCO e perché poi anche insomma.
Zaczęłabym z pewnością od Piazza Grande, z katedrą, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ponieważ stanowi najstarsze i najbardziej widoczne serce współczesnego miasta.
A partire dal Medioevo. E poi appunto passeggiare per il centro storico anche perdendosi nelle vie laterali.
Rozwijało się ono od czasów średniowiecza właśnie wokół Piazza Grande, wokół miejsca, w którym został pochowany nasz święty patron.
Meglio preservati, più belli d'Italia, inaugurato nel 1831 e possono trovare tutti i nostri prodotti tipici.
Następnie warto pospacerować po historycznym centrum, zaglądając także w boczne uliczki i odwiedzić targ Albinelli, jeden z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych historycznych targów we Włoszech, otwarty w 1831 roku. Można tam znaleźć wszystkie nasze typowe produkty i najświeższe artykuły spożywcze.
Stato Perché Modena, insieme a Parma, sono state le due prime colonie romane.
A potem, idąc dalej stamtąd, kierujemy się w stronę Via Emilia, głównej arterii naszego regionu, zbudowanej przez Rzymian. Była to jedna z dróg łączących ich najważniejsze miasta. Modena razem z Parmą była jedną z pierwszych rzymskich kolonii założonych na północ od Apeninów. Do dziś Via Emilia pozostaje główną ulicą, która dzieli nasze historyczne centrum na dwie części. Idąc dalej, dochodzimy do Palazzo Ducale, rezydencji rodziny d'Este, która rządziła naszym miastem od około 1300 roku aż do momentu, gdy Modena została przyłączona do Królestwa Włoch w 1859 roku. Palazzo Ducale to arcydzieło sztuki barokowej, a dziś mieści się w nim Akademia Wojskowa Włoskiej Armii. Tak, moim zdaniem, mógłby wyglądać wasz spacer. To, co moim zdaniem jest piękne w Modenie, to fakt, że mimo rosnącej liczby turystów, na szczęście, wciąż nie ma tu miejsc odwiedzanych wyłącznie przez nich, ani takich, których mieszkańcy unikają, bo stały się zbyt turystyczne. Gdziekolwiek się nie pójdzie, spotka się mieszkańców miasta, zwłaszcza rano, soboty. Nawet w restauracjach, niezależnie od tego, do której się wejdzie, spotkamy zarówno przyjezdnych, jak i mieszkańców Modeny. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy podcastu Lente. Mamy nadzieję, że nabierzecie ochoty na wizytę w naszym mieście.
Luciano Pavarotti, tenor, król tenorów, ale jaki tenor? Jeśli kojarzycie głosy, którymi artyści śpiewają, sopran, bas, baryton, alt, tenor właśnie, to pamiętajcie, że w obrębie tych głosów jeszcze są takie różne podziały. No i tak też w przypadku Pavarottiego najczęściej spotkamy się z takim określeniem tenor liryczny. Ale uwaga, rozmawiałam z tatą moim, który jest tenorem. I mój tata zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o Pavarottiego, to w ogóle nie możemy mówić o tym, że on był jakimś tenorem, ponieważ łączył bardzo wiele tych takich odmian tenorowych. Miał w głosie dużą ruchliwość, miał w głosie duży blask. Niby tenor liryczny, ale jednak śpiewał też partie bohaterskie, dramatyczne. Śpiewał Don Josego w Carmen Bizeta, śpiewał partie tak trudne jak Canio w Pajacach Leon Cavalla. Znakomity technicznie. Pewnie, Julia, masz też takie, wiesz, takie wspomnienie, że kiedy Luciano Pavarotti zaczyna śpiewać, to myślisz sobie, że to tak płynie z niego, że to musi być dla niego takie bajecznie proste. Otóż uwaga, to wszystko podparte było, ta prostota, która się nam wydaje takim masłem po prostu, taką fontanną dźwięków, to wszystko było podparte znakomitą techniką. Bez tej techniki absolutnie nie byłoby możliwe. Z jednej strony te trudne role, z drugiej strony O Sole Mio i pieśni neapolitańskie. No a z trzeciej strony koncerty Pavarotti, Przyjaciele, piosenki właściwie rockowe, repertuar popowy. No wszystko, lędy, wszystko. Jest rok 1961, kiedy Luciano Pavarotti debiutuje rolą Rudolfa w Cyganerii Pucciniego. Dwa lata później śpiewa w Covent Garden, w 1965 roku w La Scala i w 1968 roku w Metropolitan Opera. To, co jest jego specjalnością, to bel canto, czyli z włoskiego piękne śpiewanie opery Belliniego, Donizettiego, Rossiniego i Verdiego. Ale cofnijmy się jeszcze do tego 61 roku i do pewnego ważnego konkursu.
W roku 1961 Pavarotti wygrał konkurs. Konkurs w Reggio Emilia. Dzięki temu mógł wystąpić w roli Rudolfa w Cyganerii Pucciniego w teatrze. Właśnie w Reggio Emilia. W 1962 roku między tym miastem a Bydgoszczą została podpisana...
To nie w regionie Emilia-Romagna.
Została podpisana umowa o partnerstwie. Władze w czasach PRL-u dosyć rzadko podejmowały kooperacje z miastami krajów zachodnich, ale tego miasta, Reggio Emilia, nie mogły zignorować. Dlaczego? Otóż właśnie tam, w lipcu 1797 roku, czyli blisko 200 lat wcześniej, Józef Wybicki napisał słowa naszego przyszłego hymnu narodowego.
Ale historia.
Polsko-włoska umowa zakładała między innymi wymianę artystyczną. I tak w kwietniu 1964 roku do Bydgoszczy przyjechali śpiewacy z Teatru Miejskiego w Reggio Emilia.
W tym Luciano.
W tym nasz Luciano, jeszcze nieznany w świecie. Ponieważ w regionie nie brakowało melomanów, którzy chcieliby zobaczyć niezwykłych gości z Włoch, poza Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy zorganizowano także inne koncerty. I tym sposobem Luciano śpiewał także w Toruniu, w Grudziądzu i we Włocławku.
Szczęśliwcy. To była wzruszająca wizyta w Casa Pavarotti, a ja mówię to z jeszcze większym poruszeniem, bo jako córka tenora i siostra tenora to jakoś po prostu wszystko tutaj mi budzi tylko ciepłe uczucia. Kiedy jechałyśmy tutaj, to zapytałyśmy kierowcę, czy Casa Pavarotti to jest takie miejsce znane w regionie. I on odpowiedział, że tak, że tubylcy oczywiście, że wiedzą, co to za miejsce, ale turyści już nie.
Była to dla mnie niezwykle poruszająca wizyta. Pełna wspomnień, pełna kolorów, pełna opowieści o człowieku śródziemnomorza.
Rzadko w muzeum można wejść do absolutnie każdego pomieszczenia domu, gdzie to wszystko zostało właściwie tak zatrzymane w czasie, jakby gospodarz jeszcze tutaj żył i mieszkał, a tutaj właśnie tak jest.
Miałyśmy możliwość obejrzenia łazienki mistrza, jego kuchni, zobaczenia garderoby, szafek, które sam kazał zbudować tak, aby przypominały szafki w piekarni, w której pracował kiedyś jego ojciec.
I to wszystko zobaczycie na Instagramie i na Facebooku Lente.
Mnóstwo poruszających historii, jak na przykład obrazki czy kartki zostawiane przez córkę tenora z napisem dla tatusia.
Tym mocniej polecamy Wam wizytę w Casa Pavarotti, bo naprawdę jest to taka forma dotykania Włoch, jaka nie zdarza się wszędzie i nie zdarza się zawsze.
Nazywam się Nicoletta Mantovani, jestem wdową po Luciano Pavarottim i prezeską Fundacji Luciana Pavarottiego, która między innymi zarządza muzeum mu poświęconym. To jest miejsce, gdzie zwykle sobie siadał. Wydaje się niewielkie i wszyscy pytają mnie, dlaczego jest takie małe. Otóż on grał sobie tutaj w lokalną grę karcianą zwaną briscola, w którą gra się w 4 osoby i ten stolik miał idealny rozmiar. Właśnie do tego. Tutaj widzicie słynne notesy, o których mówiłam wcześniej w naszej rozmowie. Te, w których wystawiał sobie oceny, a w środku zapisywał przepisy kulinarne. Na ich podstawie powstała później książka. To był taki jego mały świat. A tu jego zakrzywione gwoździe. Nigdy nie wychodził na scenę, jeśli nie znalazł zakrzywionego gwoździa, który wkładał do kieszeni na szczęście. Jest też jego nieodłączna, biała chusteczka. Tutaj natomiast znajdują się rzeczy, które kolekcjonował, związane z kompozytorami, których najbardziej kochał. Mamy tu Donizettiego, Leoncavalla, Mascagniego. Na przykład to jest czek podpisany przez Enrica Caruza. Wyobraźcie sobie, że w 1914 roku otrzymał on $5,000, co jak na tamte czasy było naprawdę ogromną sumą. Notabene, rozmawiając z Fundacją Caruza, dowiedziałam się, że ten czek jest oryginalny, ponieważ Caruso miał specjalne porozumienie z bankiem. Bank miał realizować tylko te czeki, które miały dwie charakterystyczne kropeczki umieszczone obok podpisu. Było to takie jego własne zabezpieczenie. Tutaj natomiast mamy świat Pucciniego, Turandot, z której pochodzi aria Nessun Dorma, utwór, który stał się swoistym symbolem dla Luciana. To również pamiątka po Caruzie, została mu podarowana przez fana na początku kariery. Jest tu dedykacja z najszczerszymi życzeniami wielkiego, wielkiego sukcesu. Z serdecznością, Enrico Caruso. Luciano był przekonany, że ten prezent przyniósł mu ogromne szczęście. Jak to artyści, był przesądny. Zawsze powtarzał, że przekaże go kolejnemu tenorowi, ale ostatecznie nigdy tego nie zrobił. Dziś więc nasi śpiewacy, którzy tu przychodzą, dotykają tych wszystkich przedmiotów na szczęście. Tutaj są listy Pucciniego. Ten tam to przepiękny list miłosny, jeden z jego ostatnich. Puccini pisze w nim: pracuję nad moim najpiękniejszym dziełem, Turandot. Wiemy jednak, że nie zdążył go dokończyć. Luciano był bardzo związany z Puccinim, jak również ze wszystkim, co łączyło się z postacią Verdiego. Tutaj mamy fortepian Luciana, instrument o niezwykłej historii, ponieważ towarzyszył mu od samego początku kariery i znajdował się we wszystkich domach, w których mieszkał. Nigdy się z nim nie rozstawał. Dlatego też naturalnym jest, że dziś znajduje się właśnie tutaj. Przy tym fortepianie udzielał młodym lekcji śpiewu, zawsze za darmo, ponieważ sam w młodości otrzymywał pomoc i chciał się za nią odwdzięczyć. Oprócz tego sam tutaj ćwiczył głos przez co najmniej 2 godziny dziennie.
Te zdjęcia to w ogóle wyglądają, jakbyśmy byli w domu.
Beh, sì, alla fine questa è una casa, quindi non
zostawiliśmy tu fotografie, które zawsze stały na fortepianie. Tak, Domingo Carreras i Alice, nasza córka, kiedy byliśmy razem na turnie.
La nostra piccolina quando eravamo in tour. Questa è carina, è Franco Zeffirelli, che quando Luciano è scomparso mi ha mandato la foto.
Tu mamy zdjęcie, które wysłał mi Franco Zeffirelli zaraz po śmierci Luciana, pokazując, że trzyma jego zdjęcie na swoim fortepianie. Teraz, kiedy Franco też już nie żyje, postawiliśmy to zdjęcie na fortepianie Luciana. Rzeczy, jak widać, cały czas krążą. To jest historyczne zdjęcie, podpisane von Karajan. Był on dla Luciana bardzo ważny. Quincy Jones. Tutaj otrzymali nagrodę on, Jack Nicholson i Julie Andrews. To Kennedy Award, amerykańska nagroda, przyznawana zazwyczaj Amerykanom wyróżniającym się w dziedzinie sztuki. Jednak tym razem zrobiono wyjątek i uznano Luciana za Amerykanina. Tu Nelson Mandela, Bono, nasz ślub.
Pavarotti był nie tylko śpiewakiem, ale również z pasją malował. Obrazy, które tutaj widzimy, są pełne barw, pełne radości, tak jak on. Czym było dla niego malowanie? Che cosa rappresentava per Luciano la pittura? Perché non era solo un cantante.
Sì, lui amava dipingere ed inizia proprio con l'opera.
Tak, uwielbiał malować, a pasja ta zaczęła się od opery. Śpiewał Toskę, a jakiś fan podarował mu wówczas zestaw pędzli i płócien. Któregoś wieczoru postanowił spróbować ich użyć i tak się w to wciągnął, że, jak mi później opowiadał, przez kilka dni nic nie jadł, tylko malował. Śmiał się zresztą sam, skoro przestałem jeść, to znaczy, że naprawdę mi się spodobało. Malował dużo, a żywe kolory, których używał, pokazują jego radość życia, to cieszenie się światem. Jego sztuka ma charakter naiwny, typowy dla artysty, któremu udało się zachować w sobie dziecko. Pozwala ono widzieć świat oczami pełnymi ciekawości, bo w młodym wieku ta ciekawość jest bardzo duża.
To jest kuchnia, która jest odwzorowaniem piekarni rodzinnej,
w której pracował tata.
To jest kuchnia, miejsce radości i rodzinnych przyjemności. Ta część przypominała piekarnię ojca, miejsce, w którym było pieczywo. Kuchnia była kolejnym królestwem Luciana. Bardzo kochał gotować. Tutaj stał stół, przy którym realizował wszystkie swoje przepisy. Wszystko miał podwójne. 2 zlewy, 2 piece. Wszystkiego po 2.
Boże, jestem w kuchni Luciana Pavarottiego. Bardzo to przeżywam.
Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w porze obiadu.
Widzisz, znowu mamy kolor żółty, kolor słońca. Luciano sam zaprojektował tu różne rzeczy. Spójrz na te uchwyty. Mają w sobie coś baśniowego, prawda? Również żyrandole i w zasadzie całe wnętrze zostało zaprojektowane przez niego. Mieliśmy tu coś, co zawsze wszystkich bardzo bawiło. Ten stojak na szynkę. To stojak nie byle jaki. Umieszczało się na nim jamon serrano, szynkę, którą José Carreras przysyłał nam co roku na Boże Narodzenie. Wszyscy więc tutaj czekaliśmy z niecierpliwością na przyjazd tej szynki, bo jeśli nie było szynki od José, to nie było i świąt.
To jest najpiękniejsza tacka, jaką widziałam w życiu. Która to jest opera, wiadomo?
La Scala.
La Scala. Tutaj wcześniej można tego nie zauważyć, więc szybko wam pokażę. Znaleźliśmy zdjęcie Luciana, gdy maluje właśnie ten obraz. Jeśli chcesz, możesz nagrać tu wideo. To prawdopodobnie jedyne ujęcie, jakie mamy, na którym widać go przy pracy nad tym obrazem. Inna rzecz, na przykład, to akordeon. Bardzo go lubił, bo akordeon to radość, to instrument, który po prostu emanuje wesołością. Jego hawajska koszula symbolizowała tę nieustanną radość i pogodę ducha. Był tak pogodnym człowiekiem, że nawet jego sposób ubierania się to odzwierciedlał. A tu jego apaszki, nosił je, bo bał się utraty głosu. Dalej, jego karty, o których już wspominałam, i jego ulubione. Gra. Grał zresztą w różne gry. Wiesz, śpiewak operowy, który nie wychodzi zbyt często, poza próbami i nauką, ma sporo wolnego czasu. On wypełniał go malowaniem, graniem w karty albo zabawą w paroliamo, taką grę, w której potrząsa się kostkami, a potem układa słowa z wylosowanych liter. No i zostawiał wszędzie mnóstwo romantycznych karteczek. Można je było znaleźć w łazience, pod talerzami. Wystawiłam tu kilka z nich, bo zawsze był bardzo czuły i serdeczny.
Jest pierwsza komórka i są wizytówki. A zapytasz o słonie?
E gli elefanti cosa sono? Che cosa rappresentano?
Lui li amava tantissimo. L'elefante lui lo disegnava.
Kochał słonie, rysował je, kolekcjonował, bardzo lubił. Uważał, że to zwierzę potężne, ale łagodne.
E quindi gli dava questa idea proprio di bontà.
Sprawiało na nim wrażenie dobrego i spokojnego i właśnie dlatego tak je cenił. Miał ogromną kolekcję słoni w najróżniejszych formach. Kolekcjonował też matrioszki. Miał ich naprawdę mnóstwo. To jest słynna czerwień na schodach, która symbolizuje kurtynę, o czym wspominałam już w naszej rozmowie. Ma ten sam kolor. To też zaprojektował, chowając w środku nuty. A tu mamy słynne niebo w pokoju, otwarty dach. My trzymaliśmy tu książki, DVD. Luciano nie lubił pokazywać swoich nagród. Dopiero teraz, kiedy prowadzimy muzeum, nagrody te zostały wystawione. Robią wrażenie liczne statuetki Grammy, Emmy. Miał pod tym względem bogatą karierę, bogatą w wyróżnienia. Di riconoscimenti.
E questa, dicevo, la stanza per noi più importante perché la stanza.
To natomiast jest pokój dla mnie najważniejszy. Tutaj Luciano odszedł. Tu mamy jego wielką szafę. Zostawiliśmy wszystko tak, jak było. Tu jest obraz, który bardzo lubił. Namalował go razem z naszą córką Alicę. Chciał nauczyć ją malować. Ona miała wtedy 2 lata. A tu cała rodzina, od dziadków, pradziadków, po wnuczki i dzieci. Zostawiliśmy też trochę drobiazgów. To na przykład zrobiła córka w przedszkolu. Często zostawiała tacie różne liściki, takie jak ten. Tutaj odtworzyliśmy ten moment, który on uważał za najważniejszy, ponieważ malował się sam. Zawsze miał przy sobie te wszystkie drobiazgi. To wciąż są oryginalne kosmetyki z tamtych lat. Mówił, w tych 5 minutach przeklinam siebie za to, że wybrałem ten zawód. To będzie katastrofa. Wszystko pójdzie źle. Ale w chwili, gdy stawiam stopę na scenie, cały strach znika. Zaczyna się magia. Zawsze tak powtarzał. Pokazaliśmy tu więc, że chwilę później wychodził na arenę w Weronie albo na scenę teatru w Modenie, gdzie znaleźliśmy ten cień na widowni, który dziś nabrał zupełnie innego znaczenia. Otoczyliśmy tę przestrzeń kilkoma kostiumami z oper, które były dla niego najważniejsze.
Madzia, jako osoba znająca się na muzyce.
Jako córka tenora.
Jako córka tenora. Powiedz mi, o co chodzi z tym wysokim C?
O co chodzi z tym wysokim C? To jest rzeczywiście taki dźwięk popisowy,
ale on nawet chyba nie jest najtrudniejszy, ponieważ jeśli przypomnisz sobie arię Nessun Dorma z opery Turandot Pucciniego, to tam jest taki słynny wysoki dźwięk, który jest na słowie vincerò. Pamiętasz? Nie zaśpiewam teraz, przepraszam.
No ja też nie.
No więc słuchaj, to jest H na przykład. I to H bywa dużo trudniejsze niż C, ale C oczywiście. No, jest to wyzwanie. Pavarotti zapytany kiedyś o to, czy jest pewny, że w to wysokie C trafi, w ten popisowy dźwięk, który tak zachwyca melomanów na całym świecie, odpowiedział: nigdy nie jestem pewny, że trafię. I to jest najbardziej fascynujące w tej pracy. Są takie arie, są takie fragmenty w operach naznaczone tym wysokim C. I taką arią popisową jest aria z Córki pułku Donizettiego, gdzie Tonio, bohater, musi to wysokie C zaśpiewać, uwaga, 9 razy. W jednej arii, wyobraź to sobie. To jeszcze dopowiem, że poza Córką pułku, takie najsłynniejsze opery, w których śpiewał Pavarotti, i być może zechcecie sięgnąć do nagrań z płyt czy cyfrowych i go posłuchać, to Napój miłosny, również Donizetti, to Rigoletto, to Giuseppe Verdiego, to Cyganeria oczywiście, w której debiutował Giacomo Pucciniego, i wspaniała Toska. Pomnik ten przedstawia Pavarottiego w typowej dla niego pozie, którą przybierał na scenie, z chusteczką w ręku, uśmiechniętego, z otwartymi ramionami.
Mi chiamo Elisa Pagliarini, sono la guida al teatro comunale, faccio queste visite da.
Jestem przewodniczką po teatrze miejskim, oprowadzam po nim od 27 lat. Jako że jestem nauczycielką, zaczynałam od oprowadzania dzieci, później dołączyli do nich także dorośli. Znajdujemy się wewnątrz teatru miejskiego Pavarotti Freni, w foyer.
Teatro comunale Pavarotti Freni, nel foyer.
Teatr został otwarty 2 października 1841 roku. W tamtych czasach Modena nie należała jeszcze do państwa włoskiego, lecz była niewielkim księstwem. Włochy jako państwo nie istniały, a miastem rządziła rodzina d'Este. Konkretnie Francesco IV d'Este, spokrewniony z Habsburgami.
Czy jest tutaj stały zespół?
No, non c'è una compagnia teatrale fissa.
Nie, nie ma tu stałego zespołu. W murach teatru mamy 3 rodzaje spektakli. To opera, balet i koncerty.
Le opere liriche vengono realizzate in collaborazione fra alcuni teatri, perché in questo
opery realizzowane są we współpracy z kilkoma innymi teatrami. Dzięki temu można przygotować ich więcej, a potem wymieniać się produkcjami pomiędzy scenami.
Il balletto arriva, cominciamo.
Zaczynamy teraz tworzyć małą, własną trupę baletową, ale najczęściej występuje u nas balet z Reggio Emilia.
I koncerty pure. Avendo anche noi comunque una orchestra sinfonica.
Poza tym gościmy również zespoły baletowe z całego świata. Jeśli chodzi o koncerty, to mamy własną orkiestrę symfoniczną, która właśnie teraz wyruszyła do Japonii, aby wystąpić tam gościnnie. Pavarotti pochodził z Modeny, urodził się tutaj i był bardzo silnie związany ze swoim miastem. Podobnie jak Mirella Freni, która również jest stąd i, co ciekawe, urodziła się w tym samym roku. Debiut sceniczny Pavarottiego nie odbył się w Modenie, lecz w Reggio Emilia, gdzie wygrał konkurs, śpiewając w Cyganerii. Tydzień później wystąpił już w Modenie. Później wielokrotnie powracał do miasta i do teatru, by śpiewać w kolejnych spektaklach. To właśnie tutaj świętował 30-lecie i 40-lecie swojej kariery. A także tutaj zawarł swój drugi ślub, który odbył się dokładnie w Teatrze Miejskim w Modenie. Bywał tutaj często. Razem z Mirellą Freni i Rainą Kabaiwańską założył w Modenie Szkołę Mistrzowskiego Doskonalenia Śpiewu, do której artyści z całego świata przyjeżdżają do dziś, by dopracować swoją technikę wokalną, sposób czystego artykułowania
oraz gestykulację sceniczną. Przesłuchania kandydatów do tej szkoły odbywały się właśnie w tym teatrze, a prowadził je sam Pavarotti.
Questo è il ridotto ed era la sala da ballo. A quei tempi il teatro svolgeva una vita sociale.
Teraz jesteśmy w kuluarach. Wcześniej mieściła się tu sala balowa. Kiedyś teatr pełnił ważną rolę w życiu społecznym. Chodziło się do niego, by poznać ludzi, by pobyć razem, zabawić się, potańczyć i posłuchać muzyki. Jednak ta funkcja towarzyska była najważniejsza. Sala ta była otwarta zawsze wtedy, kiedy czynny był teatr.
Con le opere appunto di Pavarotti, di Mirella Freni e di Raina Cavagnivasca.
W tej wielkiej szafie przechowywana jest dyskografia, łącznie 33 płyty z operami śpiewanymi przez Pavarottiego, Mirelle Freni i Rainę Cavagnivasca. Wspominamy o niej, bo i ona tu mieszkała. Tutaj weszła za mąż i dziś jako jedyna prowadzi dalej szkołę mistrzowskiego doskonalenia śpiewu. Tu mamy trochę zdjęć Luciana Pavarottiego z jego ojcem. Są praktycznie nie do odróżnienia. Pavarotti zaczynał w Corale Rossini, chórze z Modeny. Śpiewał tam również jego ojciec. Mówi się, że miał głos jeszcze piękniejszy niż Luciano. Tu natomiast mamy plakaty operowe, spektakle, w których występowali Luciano Pavarotti i Mirella Freni.
In questa immagine invece lo vediamo con Mirella Freni nella figlia del reggimento.
Tu widzimy Pavarottiego z Mirellą Freni w córce pułku, a tutaj znowu z ojcem. To też zdjęcie z ojcem.
Di nuovo è la vita, diciamo, più modenese, nel senso lo stare con gli amici a bere.
Tu Pavarotti w scenach typowych dla Modeny. Mamy czas spędzany wspólnie z przyjaciółmi przy winie, grze w karty. Tu dla odmiany wizyta w świeżo otwartym teatrze, po zakończeniu prac konserwatorskich. Tu natomiast siedzi przy stole i je posiłek z przyjaciółmi.
In una tavolata a mangiare con gli amici. Si può andare anche avanti. Questo è il palco.
To jest loża zarezerwowana dla księcia. Architekt, projektując ją, wykorzystał iluzję optyczną. Siedząc tu, widzi się tylko scenę, nic innego. Tak naprawdę jednak znajdujemy się w punkcie najbardziej od sceny oddalonym.
Ed è questa l'illusione che abbiamo.
Słynna biała chusteczka, gwoździe, różne takie mniejsze i większe rzeczy, które w życiu Pavarottiego były codziennością. Trzymał się tego, że na przykład jeśli coś się pomyślnie wydarzyło, a robił wtedy to i to, to będzie to kontynuował. To wszystko to są przesądy typowe dla niego, ale także typowe w ogóle dla Włochów.
Tak, Włosi są rzeczywiście dosyć przesądnym narodem. Tych przesądów jest tutaj sporo. One się, co nie każdy wie, dzielą na kategorie, bo mamy przesądy dotyczące przedmiotów, które mają nam pomóc przyciągać dobrą energię albo które mają nam pomóc odpychać energię negatywną. Łączy się to oczywiście z całą serią rozmaitych rytuałów. I myślę, że część sympatii, którą mają Włosi dla Pavarottiego, poza oczywiście wspaniałą sztuką, którą uprawiał, to jest właśnie to, że on był taki bardzo włoski w tym swoim codziennym życiu i te przesądy są tego częścią. Tak jak powiedziałaś, bardzo wierzył w moc swojej chusteczki. Dzisiaj w Casa Pavarotti w sklepie z pamiątkami można kupić reprodukcję takich chusteczek, także jeśli macie przed sobą jakieś ważne egzaminy, rozmowę o pracę, to może warto właśnie taką
chusteczkę.
Występ artystyczny, taką chusteczkę dzierżyć. Można także oglądać w jednej z gablot takie duże, wygięte gwoździe. Pavarotti wierzył, że właśnie każdy jego występ może powieść się tylko wówczas, jeśli na scenie będą takie pogięte gwoździe, rozsypane. W związku z tym jego przyjaciele, jego współpracownicy przed występami rozrzucali te gwoździe wokół niego. Są różne anegdoty związane z pochodzeniem tego przesądu, skąd on się w ogóle w życiu Pavarottiego wziął. Pavarotti jako dziecko bardzo mocno chorował i według niektórych biografów zachorował na zakażenie krwi właśnie dlatego, że doznał skaleczenia takim zardzewiałym gwoździem. Mimo faktu, że bardzo ciężko przeszedł tę chorobę, to w sposób w zasadzie cudowny, wbrew oczekiwaniom lekarzy, a także bliskich, wyzdrowiał. No i później już po prostu w moc tych gwoździ, które z jednej strony mogą być niebezpieczne, ale jednak koniec końców przyniosły coś dobrego, wyzdrowienie, jakieś nowe życie, w jakiś sposób wierzył.
Właśnie to życie, to jest, może być tutaj jeszcze jedna puenta, bo on w autobiografii pisze, że skoro już cudownie wyzdrowiałem i mogę żyć, to postanawiam sobie, że będę żył w pełni, po prostu do spodu.
Wiesz, ja jako miłośniczka znaczeń, które są ukryte w imionach, zawsze pamiętam o tym, że miał na imię Luciano. Luciano to jest pełen światła. Jak ty na to patrzysz? Za co my tak kochamy tych wielkich śpiewaków? Oni nie zawsze są fizycznie doskonali. Mają za sobą różne historie. Są przecież ludźmi, tak jak my. Popełniają błędy.
Śpiewają do późnej starości. Amantów.
No właśnie, jak to jest?
No więc to są takie rozmowy, które bardzo często słychać pomiędzy właśnie publicznością, która z jednej strony kocha tych artystów, z drugiej strony chciałaby się dowiedzieć, no właściwie jaka jest tajemnica głosu Pavarottiego, czy głosu Dominga, czy głosu Mirelli Freni. I z drugiej strony historycy sztuki, historycy muzycy, krytycy, muzykolodzy odpowiadają: głos tylko i aż. Czyli nie warunki fizyczne. Dzisiaj wielu śpiewaków jest obsadzanych po warunkach fizycznych właśnie. Reżyserzy tak wybierają. A właśnie głos, którym mogli nawet w późnym wieku zaśpiewać nam zakochanego mężczyznę, zakochaną kobietę, żądnego zemsty bohatera albo królową, która o coś walczy. To było w ich głosie i ten dramatyzm i ta opowieść, której my jesteśmy tak żądni ze wszystkimi emocjami, to się po prostu kryło tam. To była ta niezwykła umiejętność. Zapominaliśmy w parę minut, że ten amant nie jest do końca amantem. Zapominaliśmy, bo się zasłuchiwaliśmy. Z drugiej strony myślę sobie, że Pavarotti to jest jedna z tych postaci, jeden z tych ludzi, których zapamiętamy wyłącznie uśmiechniętych. W tym takim szerokim uśmiechu i w tym takim geście jeszcze z rozłożonymi ramionami, jak pomnik jego tutaj w Modenie, zapraszający wręcz do, nie wiem, uścisku. Więc bardzo wam polecamy spacery po Modenie i Casa Pavarotti, bo to jest miejsce, o którym myślę, że niewiele osób wie, że do posiadłości, do domu, w którym dożył końca swoich dni Pavarotti, można wejść.
Bardzo nam jest dobrze w tym mieście. Zapraszamy was na wycieczkę tutaj. Modena czeka.